wirtualna rzeczywistość, a nagłe, narodowe tragedie. 20 kwietnia 2010 00. Dramatyczne wydarzenia ostatnich dni ukazują, że obawy o przyszłość ludzkości więzionej w uzależnieniach od cyfrowej, wirtualnej rzeczywistości są niepotrzebne, bo nie mieszczą się w realiach naturalnych, społecznych potrzeb. Kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego, wolimy przeżywać to wspólnie. W tłumie oczekującym w ubiegłą niedzielę przez kilka godzin na warszawskiej ulicy na żałobny kondukt spotkałem mnóstwo ludzi, którzy spontanicznie tłumaczyli, że gdyby chcieli wszystko dobrze widzieć, oglądaliby telewizję, ale wolą choć przez mgnienie być fizycznie razem, blisko trumny prezydenta. Internet, komputery, telefony komórkowe, telewizja to narzędzia pomagające utrzymać więzi z innymi ludźmi, bynajmniej ich nie zastępując. Dopiero teraz wzrasta pokolenie, które nie pamięta czasów bez internetu. Większość z nas uczestniczy w budowaniu społecznych doświadczeń w korzystaniu z elektronicznych środków komunikacji, wiedząc, że jesteśmy wciąż na początku drogi. Niektórych wciąż cieszą nowe zabawki, ale ogromna część ludzi wokół nas w ogóle tego jeszcze nie doświadcza. Boimy się o prywatność, nie chcemy być zawsze na uwięzi, męczy nas kakofonia informacji. Bezustanny atak sprzedających nam towary, ataki sieciowych natrętów, pomysłowych przestępców, ale równocześnie szukamy bliskości znajomych z pomocą serwisów społecznościowych, odpowiadamy na nowe zaproszenia, chcemy trwać w bezustannej rozmowie, dyskutujemy, rozsyłamy swoje myśli, drobne, wirtualne prezenty, dzieląc się wrażeniami z tymi, których uznaliśmy za znajomych. Poznajemy ich prywatne upodobania i opinie w sposób zupełnie inny niż w zwykłych, codziennych relacjach życia w mieście. Na razie bawi nas łatwość budowania wirtualnych tożsamości, możliwość znacznie łatwiejszego niż w normalnym życiu wkładania aktorskich masek. Każdy w końcu zostawia po sobie mnóstwo śladów, pamiątek, nie zawsze uporządkowanych. S.159053 ścieranie cyfrowych śladów. Od osób w telewizji słyszymy tę samą historię o zapowiedzi nagranej w poczcie telefonu komórkowego, karmiącej irracjonalną nadzieję, że poległy właściciel telefonu niedługo wróci i oddzwoni. Przez jakiś czas to okazja, by przypomnieć głos. Czy operatorowi wolno go wymazać? Razem z nieopłaconym kontem, wieczorem tamtego pamiętnego dnia, pośród wielu symboli oficjalnej pamięci poważnych politykach, rozpoznając z bolesną empatią kolejne znajome nazwiska na tej okropnej, długiej liście, znalazłem na Facebooku profil ślicznej, młodej dziewczyny Natalii Januszko, rodzaj typowego, zwykłego pamiętnika. Jakich są miliony w serwisach społecznościowych, prywatne myśli, wrażenia, zdjęcia, polecane filmiki z niebanalną muzyką na YouTube. Dopiero dzisiaj, wiedząc kim była, można odczytać, że zdawkowe wzmianki dotyczą pracy stewardessy i że latała na bardzo nietypowych trasach. Z tą wiedzą ostatnie zapisy, tuż sprzed świąt, łatwiej rozszyfrować. Mowa o pustyni, moro, wojnie. Natura serwisu społecznościowego daje przyzwolenie, by wejść w jej udostępnioną publicznie prywatność, pomyśleć o młodej odwadze i trochę poznać ją, by płakać razem z jej prawdziwymi, niewirtualnymi przyjaciółmi. Skrawki myśli kogoś, o kim wiesz, że go już nie ma, są jak pamiątki w szufladzie biurka zmarłego ojca. Te stare kartki pocztowe, kalendarzyk zapisany w roku, kiedy był młodszy ode mnie, biało-czerwona wstążeczka, krzyżyk z Oświęcimia, zdjęcie ślubny dziadka w legionowym mundurze, bilet tramwajowy, odznaki, zaproszenia, suwak logarytmiczny, to wszystko można wrzucić do pudełka i czasem wyjąć, odkurzyć, przypomnieć sobie. Wirtualne ślady może gdzieś zostają w cyberprzestrzeni, jak nas straszą specjaliści od ochrony prywatności, ale wydają się też szybko blaknąć. Niekomentowane w serwisach szybko spadają na koniec listy. Łatwo je zgubić, jak stare SMS. Nieodwiedzane strony przepadają w wyszukiwarkach. Pozmieniane linki prowadzą donikąd. Niektóre serwisy społecznościowe, również Facebook, oferują zachowanie w specjalnej formie profili osób zmarłych, ale na razie wyglądają jak typowy kącik pamięci. Nie o to chodzi. S.159054 własne miejsce. Rozwój serwisów społecznościowych w jakimś sensie wpisuje się w sam pomysł internetu, ale dopiero możliwość darmowego tworzenia profili, prostota obsługi, w tym przyjazne graficzne interfejsy, dostosowanie do lokalnych języków, spowodowały ich rozwój. Facebook obchodził niedawno 6 urodziny. MySpace powstał w 2004 roku, Grono w 2004, Nasza Klasa w 2006, Twitter w 2006. Integracja z aplikacjami mobilnymi i wtyczki pozwalające współpracować różnym serwisom poszerzają krąg użytkowników i sposób wykorzystania bardzo gwałtownie, chociaż trudno się obecnie zorientować, z czego warto korzystać. Chociaż to kłopotliwe, użytkownicy internetu, określani potocznie jako zaawansowani, mają przeważnie profile w więcej niż jednym serwisie, nie tylko dlatego, że różnią je funkcjonalności i przeznaczenie. Na przykład, starający się uchodzić za neutralny rynkowo i politycznie serwis informacyjny o działalności Unii Europejskiej, EuroActive oferuje wtyczki do ponad 250 popularnych serwisów społecznościowych lub nieco podobnych w zastosowaniu serwisów służących do przetwarzania i porządkowania informacji. Uczestniczenie we wspólnocie społecznej to jedna z podstawowych, naturalnych potrzeb człowieka. Dzisiaj wciąż stawiamy pierwsze kroki w budowaniu społecznych przestrzeni w cyberprzestrzeni. Serwisy społecznościowe są wciągające. Często traci się przez niezbyt dużo czasu, tak jak kiedyś niewielu stać na to, by spędzić cały dzień na pogawędkach w kawiarni, chociaż można wspomnieć, że polscy matematycy z sukcesem pracowali przed wojną w lwowskiej kawiarni szkocka. Mobilność cyberprzestrzeni pomaga teraz po latach przywrócić również prawdziwą przestrzeń publiczną, pracować, zachować kontakt z rodziną, przyjaciółmi, zawsze i wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, odnaleźć się w miejskim tłumie i być w kontakcie aż do końca. Pisząc uwagi i komentarze zawsze pamiętajmy jednak, że nie musi być nam dane, byśmy wiedzieli, kiedy zerwie się nam na zawsze połączenie. Każde z napisanych słów może być ostatnim,